Zastanawialiście się może, czy są zawody, dzięki którym łatwiej jest wytrwać na drodze za Chrystusem? Wiadomo, że są takie, które to utrudniają, że są pewne rzeczy, które ludzie robią w życiu, których nie sposób pogodzić z wiarą w Boga, albo znajdujemy się w środowiskach, w których ludzie wyznają zupełnie inne wartości niż te, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Ale czy są zawody, które nam pomagają w pójściu za Chrystusem i wytrwaniu na tej drodze? Nie znam osobiście żadnej takiej listy, ale gdyby powstała, to z Ewangelii mógłbym zaproponować co najmniej 2 albo 3. Po pierwsze, księgowy albo inżynier budownictwa, a po drugie, analityk wojskowy. Jezus, kiedy zapytano go o koszty uczniostwa, powiedział coś takiego: kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Bo któż, chcąc zbudować wieżę, nie obliczy najpierw kosztów, czy ma na wykończenie? A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy nie zaczęli naśmiewać się z niego. Który król, wyruszając na wojnę, nie naradzi się najpierw, czy będzie w stanie z 10 tysiącami zmierzyć się z 20 tysiącami? Jeśli zaś nie, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Warto było mieć liczyć, warto było mieć budować, warto było znać się na wojnie, powiedział Jezus, bo dzięki temu możemy sobie uświadomić, co wiąże się z tym, kiedy decydujemy się iść za Chrystusem. Wiecie, to, co jest niesamowite w Ewangelii, to to, że w Ewangelii nie ma gwiazdek i nie ma małego druczku. Jezus od samego początku mówił wprost, jakich wyrzeczeń musimy się spodziewać, jeżeli decydujemy się iść za Nim. Nie było takiej sytuacji, że ktoś szedł za Chrystusem, myśląc sobie, o, jak fajnie zareklamowana usługa, czy jak fajnie zareklamowany lider, a później dopiero dowiadywał się, co takiego będzie musiał poświęcić i oddać, jeżeli chce pójść za Chrystusem. Przeciwnie, jak czyta się Ewangelię uważnie, można odnieść wrażenie, że Jezus często wręcz zniechęcał tych, którzy szli za Nim. Odwracał się do tłumów i mówił im bardzo trudne słowa i wielu z nich, jak czytamy w Ewangeliach, odwracało się od Niego. W Ewangelii Jana jest taki niesamowity fragment, kiedy Jezus tłumaczy pewne prawy duchowe. Ludzie mówią, ale to trudna mowa, kto jej może słuchać? I czytamy, że od tego czasu wielu uczniów Jezusa odwróciło się od Niego i nie chodziło już za Nim. Ewangelie, Nowy Testament, to jest tak samo historia o tych, którzy poszli za Chrystusem, jak i o tych, którzy próbowali za Nim pójść, ale zrezygnowali z tej drogi. I tak naprawdę, kiedy czytamy Pismo Święte, to ciągle mamy przed sobą te 2 zwroty, te 2 nawrócenia. To nawrócenie, do którego wzywa nas Pismo Święte, abyśmy zawrócili z drogi, która odprowadza nas od Boga i skierowali się na powrót do Niego. I później w Piśmie Świętym znajdujemy całe mnóstwo wezwań, ostrzeżeń, żebyśmy teraz nie zboczyli z tej drogi, którą wybraliśmy, żebyśmy byli wytrwali i szli za Nim, który jest naszym Zbawicielem, nie myśląc nawet o tym, żeby wracać do dawnego życia. Ale tak jak powiedziałem, Biblia mówi bardzo otwarcie o ludziach, którzy nie wytrwali na tej drodze. Niektórych z nich znamy z imienia. Apostoł Paweł, pisząc o Tymoteusza, mówi: przypomnij sobie Himeneusza i Aleksandra, ludzi, którzy nie zachowali wiary i dobrego sumienia. Odrzucili je i stali się rozbitkami wierze. W innym liście do Tymoteusza, drugim, pisze Demas. Demas był jednym ze współpracowników apostoła Pawła, naprawdę bliskim mu człowiekiem. Opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Nie wiemy, czy on zupełnie umiłował świat i odrzucił Boga, czy tylko przestraszył się, że może zginąć, bo Paweł był wtedy w więzieniu, tuż przed swoją śmiercią. Ale Biblia mówi o ludziach, którzy odwrócili się od Chrystusa, którzy zostawili tę drogę. Mówi też o różnych rzeczach, które mogą nas prowadzić z drogi za Chrystusem. W całym Nowym Testamencie będzie wiele takich ostrzeżeń, ale chyba to, które najbardziej odpowiada współczesnej kulturze, to to, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy i niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Nie chcę jednak dzisiaj robić przed nami katalogu osób czy rzeczy, które odpadły od Boga, które odprowadzają nas od Boga, ale w pewnym sensie dokończyć wątek, który rozpoczęliśmy kilka tygodni temu. Wątek, który mówi o tym, co stało się tak naprawdę z ludźmi, którzy, może nie ten konkretny budynek, ale Kościół jako całość, wznieśli. Bo jak pamiętacie, Kościół na początku był tworem zupełnie żydowskim. To Żydzi tak naprawdę byli pierwszymi wierzącymi. To oni zbudowali Kościół. Jak pisze Paweł, jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, jak najbardziej Żydów. Ale kiedy my teraz rozglądamy się po współczesnych kościołach, niełatwo jest ich znaleźć. Co takiego się więc stało? Jak doszło do tego, że ci, którzy zbudowali tę budowlę, którą my częścią jesteśmy, tak naprawdę stali się nieobecni? Co takiego się stało, że ta Eklezja Chrystusa, Kościół Izraela, który na początku istniał, składa się głównie z Żydów, teraz składa się głównie z pogan? Gdzie oni zniknęli? Co się z nimi stało? Nie wiemy do końca. Możemy wyczerpać różne drogi, żeby się tego dowiedzieć. Znajdziemy kilka wzmianek w Piśmie Świętym, trochę w historii powszechnej, ale może wystarczy tego na tyle, żeby zbudować pewien spójny obraz i spróbować opowiedzieć tę historię. Jeżeli chodzi o Kościół żydowski, Kościół w Jerozolimie, tak naprawdę ostatni raz widzimy go w Piśmie Świętym, kiedy czytamy o uwięzieniu apostoła Pawła. Kiedy przybył on z trzeciej podróży misyjnej, spotkał się z Jakubem, bratem pańskim, bratem samego Chrystusa, który był właściwie, można powiedzieć, liderem, pastorem tego zboru w Jerozolimie. I później, jak pamiętacie, poszedł do świątyni, żeby tam poddać się rytuałom żydowskim. I gdy zobaczyli go Żydzi, którzy byli wrodzy temu, żeby głosić Ewangelię poganom, Paweł został aresztowany. I od tego czasu Łukasz w ogóle już nie wspomina o zborze, o kościele w Jerozolimie. Idzie tylko za Pawłem, za jego więzieniem w Cezarei, w Rzymie i tak dalej. Natomiast ten zbór w Jerozolimie, wiemy, że jeszcze istniał co najmniej przez kilkanaście lat i to był nie byle jaki kościół, nie byle jaki zbór. Na początku Dziejów Apostolskich czytamy, że wielu członków tego pierwszego kościoła to byli ludzie bardzo dobrze znający Boga i wykształceni w prawie mojżeszowym. Czytamy, że wielu kapłanów nawracało się na wiarę Chrystusa. Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Kiedy Paweł przybywa do Jerozolimy, Jakub mówi mu: widzisz, bracie, ile tu jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. W 15 rozdziale, gdzie jest tak zwany Sobór Jerozolimski, czytamy, że wielu wierzących w Jerozolimie wywodziło się spośród faryzeuszy. To byli ludzie bardzo mocno osadzeni w swojej tradycji, w swoich prawdach, w swoich wierzeniach, a jednocześnie połączyli je, bo to jest naturalne rozwinięcie tego wszystkiego, co wierzyli, z wiarą w Chrystusa, z wiarą, że Jezus Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem Izraela, który może nie przyniósł tego uwolnienia politycznego, ale uwolnił nas od strachu przed śmiercią, dał nam wolność od grzechu i wprowadził nas w ten nowy świat. Więc co się z nimi stało? Gdzie oni teraz są? Gdzie oni zniknęli? Ewangelia, Nowy Testament nie mówi tego wprost, ale jest jedna księga, która może być dla nas bardzo ciekawą sugestią, informacją tego, co się z nimi stało. Znamy ją jako list do Hebrajczyków, albo mówiąc inaczej, list do Żydów. Ale to jest nasza nazwa. Jeżeli otworzycie tę księgę, nie znajdziecie tam takiego tytułu. Wnioskujemy, że była napisana do Żydów, do Izraelitów ze względu na swoją treść, bo jest pełna odwołań do Starego Testamentu i powiem wam szczerze, naprawdę trzeba mocno przestudiować Stary Testament, żeby zrozumieć argumentację autora tego listu. Nie wiem nawet, kto dokładnie napisał ten list. W niektórych miejscach przypomina apostoła Pawła, w innych bardzo się od niego różni. W jednym tylko miejscu wspomina Tymoteusza, który był współpracownikiem apostoła Pawła, ale wspomina o jego uwięzieniu, o którym nie słyszeliśmy nic w Dziejach Apostolskich. Więc był to ktoś, kto dobrze znał prawo żydowskie i kto pisał do ludzi, którzy też to prawo żydowskie raczej dobrze znali. Dlatego zakładamy, że było to kierowane do Hebrajczyków, do Żydów. Ale chyba najbardziej nas przekonuje to, o czym on pisał. Bo z jednej strony przekonuje ich, że oto wiara w Chrystusa jest czymś lepszym, jest czymś większym niż tylko pokładanie nadziei w tym starym, dotychczasowym porządku, prawie mojżeszowym. A po drugie, wszędzie, gdzie tylko może, wzywa ich do jednego – żeby nie odwracali się od drogi, którą wybrali. Żeby nie odwracali się od Jezusa, którego usłyszeli, ale bez względu na koszty, bez względu na to, jak wiele to od nich wymaga, trzymali się Go i szli wytrwale do przodu. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, my, współcześni chrześcijanie, często nie rozumiemy jego argumentów, ale te słowa, które się wybijają od czasu do czasu, bardzo często trafiają wprost do naszych serc, bo wzywają nas do wytrwałości w podążaniu za Chrystusem. I ten list może być ciekawą sugestią na temat tego, co stało się z wierzącymi pochodzenia żydowskiego. Czytając ten list uważnie, możemy odnieść wrażenie, że wielu z tych, może faryzeuszy, może właśnie tych bogobojnych Żydów, może nawet kapłanów, widząc, co się dzieje, widząc, że odwleka się przyjście Chrystusa, tak jak słyszeliśmy o tym tydzień temu z ust pastora Klekota, kiedy patrzyli na to, jak poganie się nawracają, nie wszystkim się to podobało, zastanawiali się, czy może nie powinniśmy powrócić do tego, jak wierzyliśmy wcześniej. Czy może nie powinniśmy odrzucić tej nowej wiary i powrócić do tradycji naszych ojców. I to zagrożenie, czy to myślenie musiało być na tyle poważne, że autor listu do Hebrajczyków pisze naprawdę bardzo długi list, próbując ich przed tym przestrzec, próbując ich od tego odwieść. Nie odwracajcie się od drogi za Chrystusem, bo nie ma już innej drogi. List zaczyna się bardzo bezpośrednio, bez żadnego wstępu, bez, można powiedzieć, żadnych pozdrowień, żadnych przywitań, bez żadnych żartów czy zagajeń. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Tak Bóg mówił do nas dawno temu, przez swoje prawo, przez swoich proroków. Ale u kresu tych dni, teraz, przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył i który stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I tutaj my się już gubimy. Bo kiedy on zaczyna dowodzić o aniołach, cytować Stary Testament, różne teksty o aniołach, myślimy sobie, a po co to wszystko? Ale dla Żydów, dla Hebrajczyków to było jasne. Wiecie, wtedy panowało przekonanie, chociaż nie znajdziecie tego w Księdze Wyjścia, że tak naprawdę prawo zostało przekazane za pośrednictwem aniołów. Że stanąć bezpośrednio przed Bogiem było zbyt straszliwą, zbyt świętą rzeczą, że tak naprawdę Bóg musiał posłać swoich aniołów, żeby przekazali prawo. Więc w takiej tradycji żydowskiej to aniołowie byli tymi, z rąk których ludzie otrzymali prawo. Jeżeli więc Jezus jest większy od aniołów, to znaczy, że to, co On powiedział, jest ważniejsze od tego, co dali aniołowie. A aniołowie dali im największą, najważniejszą rzecz, jaką było prawo mojżeszowe. I dlatego kontynuuje, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów jest nienaruszalne, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Mówiąc wprost, rodacy moi, Żydzi, posłuchajcie, jeżeli taką gorliwością trzymaliśmy się tego, co dali nam aniołowie, o ileż bardziej gorliwie powinniśmy się trzymać tego, co usłyszeliśmy z ust Jezusa, bo On jest większy od aniołów. Nie myślcie o tym, żeby wracać do dawnego życia. Nie myślcie o tym, żeby wracać do dawnych tradycji, bo droga, którą wybraliście, jest daleko lepsza. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem z was, w kimś z was, złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Nie wracajcie do tego, jak żyliście kiedyś. I później jest, jak to wyjście do Hebrajczyków, dosyć zawiła dla nas argumentacja. Autor pokazuje, jak Jezus jest większy od aniołów, a aniołowie dali prawo. Jak Jezus jest większy od Mojżesza, a to przecież Mojżesz, można powiedzieć, był ojcem tego narodu, to dzięki niemu oni stali się zorganizowanym narodem. Jezus jest większy od Jozuego, od tego, który wprowadził naród do ziemi obiecanej. Właściwie odwołuje się do całego narodu i mówi, popatrzcie na naszych ojców, na tych, którzy na własne oczy widzieli te wielkie cuda, którzy słyszeli Boży głos z góry Synaj, którzy jedli mannę, którzy słyszeli Boże obietnice, ale zabrakło im wiary. Zabrakło im wytrwałości, kiedy przyszedł czas wejścia do ziemi obiecanej, zwątpili i dlatego tam nie weszli. Ich ciała zaległy na pustyni. I mówi, skoro oni nie weszli, to znaczy, że wciąż jeszcze przed nami jest możliwość wejścia tam. I ich życie powinno być dla nas ostrzeżeniem, nauczką. Nie zawracaj z drogi, na którą wszedłeś. Idźmy do końca, bo mamy przed sobą wspaniały cel. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia, do tej duchowej ziemi obiecanej, jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, moi bracia, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpocznienia, do ziemi obiecanej wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Jak będzie powtarzał wiele razy w tym liście, i którzy w tej wierze trwamy. Później jest bardzo długi fragment, który dotyczy Jezusa jako arcykapłana, który pokazuje, że Jezus jest większy od całego systemu ofiarniczego, od całego porządku kapłanów z rodu Araona. Że nowe przymierze, które Jezus ustanowił, jest daleko większe od tego przymierza, któremu oni pokładali nadzieję dotychczas. Że ofiara, którą Jezus złożył z własnego ciała, jest daleko większa, bo tak naprawdę kładzie kres wszystkim innym ofiarom i nie ma już potrzeby składać ofiary ze zwierząt, odkąd Chrystus oddał swoje życie za nas, przelał swoją krew po to, żeby nas oczyścić z grzechów i żeby nas poświęcić do życia w świętości przed Bogiem. I znowu, cała ta argumentacja jest po to, żeby nimi wstrząsnąć, żeby ich zachęcić do wytrwałości. Mając ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Trzymajmy się tej drogi w szczerości naszej wiary i trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dzień wylania Bożego sądu, dzień powrotu Chrystusa. Widzicie, co widzimy z tego listu? Co wynika z tego listu? Że była duża grupa ludzi, którzy naprawdę myśleli o tym, żeby porzucić Chrystusa. Porzucić swoją wiarę. I tak naprawdę list do Hebrajczyków nie powstał po to, żeby zaspokoić teologiczną ciekawość, ale żeby nimi potrząsnąć, żeby ich złapać i powiedzieć, obudź się człowieku i nawet nie myśl, żeby tam wracać. I kolejną rzeczą, kolejnym przykładem, po który autor tego sięga, żeby zachęcić tych wierzących pochodzenia żydowskiego do wytrwałości, są inni ludzie, ci, którzy szli przed nimi. Nazywamy ich często bohaterami wiary albo obłokiem świadków. To też pochodzi z listu do Hebrajczyków. Ojcowie, przodkowie, prorocy, wielcy mężowie Boży, którzy kiedyś dali dowód swojej wiary, idąc za Bogiem, nawet jeżeli nie byli pewni, dokąd ta droga prowadzi. I tak naprawdę końcowa część tego listu to właśnie ten element rozwija. Idziemy za Chrystusem, który jest większy od aniołów, Mojżesza i Jozuego. Idziemy za Chrystusem, który jest naszym arcykapłanem, większy od całego systemu ofiarniczego. I idziemy śladem tych, którzy kiedyś Bogu zaufali i dzięki swojej wytrwałości otrzymali świadectwo dla swojej wiary. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ponieważ Abraham czekał cierpliwie, aż otrzymał to, co było obiecane. W innym miejscu pisze, przypomnijcie sobie, jak było na początku. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy to gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. To byli ludzie, którzy poszli na całość. Ludzie, którzy naprawdę zostawili wszystko. Ludzie, którzy byli gotowi cierpieć wiele, żeby pójść za Chrystusem. Na początku. A kiedy przyszły, może kiedy ustały trudności, kiedy życie stało się przewidywalne, kiedy nie spełniały się te obietnice, na które być może czekali, kiedy odlekało się przyjście Chrystusa, przynajmniej niektórzy z nich zaczęli wątpić i myśleć, czy może jednak nie lepiej powrócić do tego, jak żyliśmy dawniej. Ale autor do listu Hebrajczyków nie przestaje. On ma jeden cel. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co On obiecał. I cytuję z proroctwa Habakuka, jednej z ważnych ksiąg Starego Testamentu. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Później padają niesamowite słowa, które wiele razy już może słyszeliście na tym miejscu i które dla mnie cały czas wywołują dreszcze. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują życie. I dopiero tutaj rozpoczyna się ten słynny rozdział bohaterów wiary. Jeżeli czytacie Biblię, jeżeli jesteście członkami jakichś kościołów dłuższego czasu, z pewnością słyszeliście o tym rozdziale. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Definicja tego, czym jest wiara. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I to jej zawdzięczają nasi ojcowie chlubne świadectwo. Tylko to nie jest wiara sama w sobie. To nie jest jakaś chrześcijańska wersja wizualizacji, że wyobrażamy sobie coś, czego jeszcze nie ma i Bóg nam to da. To nie jest obietnica, że jeżeli tylko będziemy wierzyli, to wszystko otrzymamy. To jest wiara, która jest tak naprawdę jak kotwica, która utrzymuje nas na drodze do celu i sprawia, że bez względu na to, jak silnie wieje wiatr, jak wielkie są przeciwności, my z tej drogi nie zboczymy. Bo kiedy on mówi o pewności tego, czego się spodziewamy, mówi o tym, co Bóg uczyni u kresu dziejów. Kiedy mówi o tym, czego nie widzimy, mówi o celu, do którego wszyscy wierzący, dawni i współcześni zmierzają. O mieście, które Bóg przygotował dla swojego ludu. I kiedy opisuje po kolei bohaterów Starego Testamentu, właśnie tak ich przedstawia. Pisząc o Abrahamie mówi, i on poszedł za Bogiem, nie wiedząc gdzie, nie wiedząc na jak długo, bo uwierzył, że Bóg przygotował dla niego miasto, przygotował dla niego ojczyznę. I co jakiś czas, wyliczając tych wielkich bohaterów wiary, podsumowuje, co było tak naprawdę najważniejsze. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnice. Nie dotarwszy do tego wielkiego, wspaniałego miasta, które ma stąpić na ziemię u kresu wieków. Lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Ale oni nie wracają. Oni nawet nie myślą o tym, żeby wracać do miejsc, z których wyszli. Zdążają bowiem do lepszej, do niebiańskiej ojczyzny. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, aby go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę, na cel, na nagrodę, która jest przed nim. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Może pamiętacie, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale Nowy Testament do Hebrajczyków mówi, ale on otrzymał wielkie świadectwo swojej wiary. Bo zostawił wszystko, co miał, bo poszedł w nieznane i trzymał się Boga, którego nie widział, tak, jakby on był widzialny. I później ta lista jest kontynuowana, aż dochodzi do takiego crescendo. I cóż jeszcze powiem? Zabrakło mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Piękne rzeczy, które Bóg daje, ale tak naprawdę nie o to chodzi, co oni otrzymali, ale o to, do czego zmierzali. Bo jest druga grupa, która niczego takiego nie doświadczyła, a jest równie pochwalona przed Bogiem. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Doznali szyderstw i biczowania, więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny. A wszyscy ci, choć dla swojej chwały zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg postanowił, ponieważ Bóg przewidział, aby nie osiągnęli celu bez nas. I tu jest to największy argument. To, można powiedzieć, wezwanie, to podsumowanie tego wielkiego kazania, jakim jest list do Hebrajczyków. Pomyślcie o wszystkich, którzy poszli przed nami. O tych, którzy doświadczyli wielkich rzeczy, o tych, którzy cierpieli, ale nie tracili wiary. Wszyscy zostali pochwaleni przez Boga, ale wiecie co? Oni nie weszli do miejsca, na które czekali, dlatego że Bóg postanowił, że wejdziemy tam dopiero wszyscy razem. To jest tak, jakby naprawdę zatrzymał ich przed bramami tego wielkiego miasta i powiedział, a teraz poczekajcie na tych, którzy idą za wami. I autor listu do Hebrajczyków zwraca się do swoich braci, do Żydów mówi, i teraz wy jesteście kolejnym pokoleniem, który idzie przez tą samą pustynię, przez te same doświadczenia. I skoro oni dotarli do samego końca, my nie możemy być gorsi. Nie zawracajcie z drogi, którą obraliście. Idźcie dalej, bądźcie wytrwali. Przeto ma i my, mając obok siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I ten obraz biegu, obraz nie tylko nawet pójścia gdzieś pustynią, ciężką drogą, gdzie łatwo jest się zmęczyć, on podnosi do biegu. To jest tak, jakbyśmy już widzieli cel, który jest przed nami. Wtedy całe to zmęczenie opada z nas. Jesteśmy gotowi rzucić się w ten ostatni sprint po to, żeby dobiec do mety, do miejsca, które nas czeka. Mówi, dlatego też, że Jezus poszedł przed nami. Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Zbierzcie ten ostatek sił, który jeszcze macie. Nie poddawajcie się zmęczeniu, nie poddawajcie się zniechęceniu, ale tym mocniej przyjdźcie do przodu. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, a raczej uzdrowione zostało, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. To jest obraz, jakim on chce ich zostawić. Oni poszli, oni przeszli tę pustynię przed nami. My idziemy ich śladem, ale cel, spełnienie, nagroda jest już blisko. Dlatego też odrzućmy wszystko, co mogłoby nas powstrzymać. Nawet nie obracajmy się w tył. Nie myślmy o tym, żeby zawrócić z tej drogi, bo i tak już nie wrócimy. Nie warto wracać. Biegnijmy tak, jak tylko możemy, do przodu za Chrystusem. I kończę swój list właściwie odwołując się do tego, co powiedział na początku. Skoro my usłyszeliśmy Ewangelię wprost od Jezusa, powtarzaną przez usta Jego apostołów, potwierdzaną przez znaki Ducha Świętego, usłyszeliśmy coś znacznie większego niż nasi ojcowie. Baczcie, abyśmy nie odtrącili tego, który mówi. Jezusa, Ducha Świętego. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Jezus, aby uświęcić własny lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta, poza Jerozolimą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, bo nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Kiedy piszę o tym, że Jezus cierpiał za murami, za miastem, odwołuję się do faktu historycznego, no może pewnego technicznego rozróżnienia, bo w rzeczywistości Jezus wcale nie zginął w Jerozolimie, zginął poza Jerozolimą. Nie w Jerozolimie został pochowany, ale poza murami ówczesnej Jerozolimy. Co w tamtym czasie było też symbolem odrzucenia. Niektóre ofiary, które nie godziły się, żeby je trzymać w świątyni, spalano właśnie poza murami, bo były uważane za rzecz nieczystą, hańbiącą. I autor listu Hebrajczyków mówi, wiecie, Chrystus został pohańbiony, więc my, nawet jeżeli tego będzie trzeba, zgódźmy się na ten sam los, na pohańbienie. Wyjdźmy do Niego poza miasto, bo to miasto i tak nie jest naszym miastem. My zmierzamy do innego. My zmierzamy do miasta, które Bóg przygotował dla nas w górze. To może być zaskakujące, bo w pewnym sensie Jego wezwanie nabrało bardzo dosłownego znaczenia, może kilkanaście lat później. W 66 roku naszej ery w Izraelu, w Judei wybuchło powstanie przeciwko Rzymianom. Żydzi zawsze próbowali zrzucić z siebie jarzmo obcych państw. Kiedyś udało się zrzucić jarzmo Greków, tym razem próbowali zrzucić jarzmo przeciwko Rzymowi, ale Rzym to było potężne imperium. I po 4 latach Rzymianie zdławili tę rebelię. Zdławili w bardzo krwawy sposób, bo w roku 70 zdobyli Jerozolimę, zburzyli jej mury, zniszczyli świątynię i tych, których nie zabili, tych Żydów wygonili z miasta, pozwalając im wracać tylko na niektóre święta. Ale wierzący w Chrystusa, wiemy to z innych źródeł historycznych, być może pamiętając słowa Jezusa, który powiedział, jak zobaczycie wojsko otaczające Jerozolimę, uciekajcie w góry, a może też pamiętając te słowa z listu do Hebrajczyków, wyjdźmy do Niego poza mury miasta, zanim to się stało, zanim Rzymianie otoczyli miasto, zanim zburzyli całą świętą Jerozolimę i świątynię Bożą, która była centrum życia Izraela, uciekli z tego miasta. O ile nam wiadomo, schowali się w miejscowości, która leży na terenie obecnej Jordanii, w Pelli, a później rozpiechli się po Galilei i okolicznych terenach. Usłyszeli słowa, trzymali się słów, które powiedział im Chrystus i zaryzykowali gniew własnych rodaków po to, żeby wypełnić to, do czego zostali wezwani. Nie wiemy, jaki skutek odniósł list do Hebrajczyków. Nie wiemy, ilu z tych Żydów, którzy myśleli o powrocie do dawnej wiary, udało się powstrzymać. Nie wiemy, ilu z nich usłyszało to zachęcenie i tym mocniej trwało za Chrystusem. Ale wiemy, że jakaś cząstka to zrobiła. Że niektórzy z nich opuścili miasto. Wyszli, godząc się na pohańbienie. Bo wiecie co? Żydzi, którzy walczyli o swój byt, byt swojego narodu, którzy walczyli przeciwko Rzymianom, potraktowali to jako zdradę. Jeżeli wy uważacie się za Żydów, a kiedy my walczymy o istnienie naszego państwa, wy uciekacie z Jerozolimy, to kim jesteście? Zdrajcami. Nieważne, że wyznajecie jakiegoś Chrystusa. Stracili wszystko, czym mogli się jeszcze szczycić w oczach swoich rodaków. I uciekli. Posłuszni słowom, godząc się na pohańbienie. Nie wiemy do końca, co się dalej z nimi działo. Są niewielkie zmianki historyczne, które pozwalają sądzić, że wierzący pochodzenia żydowskiego istnieli jeszcze przez kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt lat. Ale kiedy w połowie II wieku wybuchło kolejne powstanie żydowskie, rebelia Bar Kochty, który nazywany był Mesjaszem, oni nie mogli nazwać nikogo innego Mesjaszem jak tylko Chrystusa, co jeszcze większy gniew Żydów wzbudziło. W tym samym czasie wśród chrześcijan, wśród wierzących pochodzenia pogańskiego zaczynają się podziewiać bardzo dziwne rzeczy. W Rzymie do wpływów dochodzi pewien człowiek, którego znamy jako Marcion, który nienawidził Żydów. Przez pewien czas był nawet nieoficjalnym, można powiedzieć, biskupem Rzymu, przywódcą tamtej wspólnoty. I wiecie, jaki miał pomysł? Żeby z całej Biblii, z całego Nowego Testamentu usunąć wszystko, co o Żydach mówiło. Jego Nowy Testament składał się z Ewangelii Łukasza, z dziejów apostolskich i z listów Pawła. I nawet z listów Pawła powycinał niektóre fragmenty. Powiedział sobie, to nie jest wiara żydowska. My nie możemy w ogóle czegokolwiek wspominać, tak jak mówili to Żydzi. Na szczęście został uznany za heretyka. Na szczęście został wypędzony z Rzymu. Chrześcijanie odwrócili się od tego i zachowali całe to świadectwo, które mamy. Ale los tych pierwszych wierzących, żydowskich wierzących, naprawdę nie był łatwy. Bo znaleźli się między młotem a kowadłem. Dla swoich rodaków nie byli wystarczająco żydowscy, bo nie byli gotowi walczyć o niepodległość swojego państwa. Powierzyli w Chrystusa, którego inni Żydzi nie uważali wcale za Mesjasza, bo byli gotowi zadawać się z poganami, którymi inni Żydzi pogardzali. Dla Żydów przestali być Żydami. Dla swoich braci w wierze byli za bardzo żydowscy. Nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego, bo byli Żydami. Jedni i drudzy ich odrzucili. O ile na wiadomo, taki właśnie los spotkał pierwszych wierzących pochodzenia żydowskiego. Naprawdę wiele wycierpieli. Naprawdę zostali odrzuceni. Wyszli do Chrystusa tam, gdzie ich nikt nie chciał. Nie wiem, gdzie się znaleźli. Bo później historia tak naprawdę o nich milczy. Historia Kościoła jest pisana przez wierzących pochodzenia pogańskiego. Dopiero teraz Żydzi zaczynają nawracać się do Chrystusa. Ale gdybym miał ich szukać, to szukał mi właśnie w tym miejscu, o którym pisał autor listu do Hebrajczyków. Pośród tych, którzy szli przed nami, w wielkim obłoku wiary. Bo oni zostawili wszystko, żeby pójść za Chrystusem i poszli za Nim aż do końca. Wiecie, dzisiaj bierzemy tę księgę, która jest w znacznej mierze żydowska i czytamy ją jako własną. I dobrze tak robimy, bo nawet jeżeli nas nie obowiązuje zakon mojżeszowy, prawo mojżeszowe, wszystko, co tu jest napisane, jest dla nas pożyteczne. Chociażby przez to, żeby przypominać nam o tych, którzy szli przed nami. Bo my również podążamy tą drogą, śladem wielu ludzi, którzy wytrwale podążali za Chrystusem. Którzy, choć wiele ich to kosztowało, nawet nie myśleli o tym, żeby z tej drogi zawrócić. Apostoł Paweł przedstawił to w niesamowity sposób. Posłuchajcie wybór kilku słów z jego listu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany w Bogu, w Chrystusie Jezusie. I na koniec swojego życia, w ostatnim liście pisze: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kiedy my czytamy list do Hebrajczyków, nawet zapominamy, że są napisane do Żydów. Owszem, nie rozumiemy połowy albo więcej niż połowy tych wszystkich argumentów, tych wszystkich rozważań, które są tak mocno ugruntowane w Starym Testamencie. Ale kiedy czytamy te słowa, które mówią wprost: bądźcie wytrwali, nie poddawajcie się w drodze za Chrystusem, one trafiają wprost od naszego serca. To wezwanie jest także skierowane do nas. Chociaż nie my jesteśmy adresatami tego listu, te słowa mówią do nas. I wiecie co? Teraz to jest nasz bieg. Teraz to do nas jest stawiane pytanie, jak ten bieg się zakończy. Czy dobiegniemy do końca, czy padniemy gdzieś po drodze, albo gorsze, zawrócimy z tej drogi, zakładając, że nie ma sensu iść dalej. Tak jak powiedziałem, w Biblii nie ma gwiazdek. W Biblii nie ma małego druku, ukrytych postanowień. Biblia mówi wprost: wybraliście drogę, na której nie będzie łatwo, ale to, co jest na jej końcu, warte jest wszystkich wyzwań, jakim musimy stawić czoła. I tak jak w liście do Hebrajczyków, tak w całym Piśmie Świętym, to samo wezwanie kierowane jest do nas. I bądźcie wytrwali. Nie poddawajcie się, nawet jeżeli robi się ciemno. Nie poddawajcie się, nawet jeżeli opadnie was burza. Nie poddawajcie się, nawet jeżeli macie już wszystkiego dosyć i jeszcze inni wierzący was zniechęcają. Nie poddawajcie się, bo nagroda, którą macie przed sobą, jest naprawdę wielka. Przypomnijcie sobie, jak było na początku, jak wielką mieliście gorliwość i do tego powróćcie. Jeżeli czujecie się ociężali, pomyślcie o tych, którzy poszli przed wami, którzy szli do samego końca. Pomyślcie o Jezusie, o sprawcy i dokończycielu naszej wiary. I z tego czerpcie siłę. I zrzućcie z siebie wszystko, co mogłoby was powstrzymać. Wszystko, co mogłoby doprowadzić was do upadku. Wszystko, co mogłoby was z tej drogi zawrócić. I idźcie. Nie, nie idźcie. Biegnijcie dalej aż do końca. Biegnijcie wytrwale. Wytrwałości nam potrzeba, abyśmy dostąpili tego, na co oni czekali. Bo oni wciąż czekają na nas, aż do nich dołączymy. Są te słowa, tak jak powiedziałem, które ciągle dają mi dreszcze. Razem z autorem listu do Hebrajczyków, razem z wierzącymi pochodzenia żydowskiego, którzy zapłacili tak wielką cenę, razem z wieloma innymi pokoleniami chrześcijan, którzy byli przed nami, możemy powiedzieć: my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. My nie jesteśmy z tych, którzy zawracają. My nie jesteśmy z tych, którzy upadają i porzucają tę drogę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My jesteśmy z tych, którzy idą i zachowują życie. Bo Bóg przygotował dla nas miasto. Kiedy tam wejdziemy, będziemy widzieć, że było warto.